Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, południe minęło, rozpoczynamy czas reakcji. Krzysztof Kowalski za konsoletą, program zrealizuje. Sławomir Orlik przy telefonach, odbiera Państwa zgłoszenia, także przygotowywał ten program. I Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Dzień dobry, witamy. 510-37-36, numer telefonu do naszego studia. 510-37-32, czujny numer. Czas reakcji @radioszczecin.pl, to jest adres mailowy. Mnóstwo maili, mnóstwo telefonów jak zwykle. I już widać, że trudno będzie zrealizować nasze dzisiejsze plany na nasz dzisiejszy program. Ale może się uda. Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w tym programie. Zaczynamy od telefonów, które są komentarzami do naszych wcześniejszych programów, ale nie tylko, ponieważ właściwie temat powraca, sezonowy temat powraca, temat smogu. Zadzwonił do nas słuchacz, wczoraj odczytywał pomiary ze stacji pomiarowych umieszczonych w naszym mieście.
Chciałem, żeby wrócić do tematu smogu w Szczecinie. Właśnie przed sobą mam aktualne wskazania w poszczególnych miejscach Szczecina. Piłsudskiego 306%, przekroczenie jest trzykrotne. Chłodna 216%, Andrzejewskiego 129%, PM2,5, czyli tych bardzo groźnych dla zdrowia ludzkiego pyłkach. Zaczął się sezon grzewczy, jeszcze nie ludzie nie palą na maksa. Dzisiaj jeździłem trochę po Szczecinie. Czarno to widzę, smog widać, proszę Państwa, widać, to nie jest mgła, po prostu widać. Widać w powietrzu smog.
W tamtym sezonie właściwie nie było czasu reakcji, w którym nie mówilibyśmy o smogu. Jakieś działania są w tej kwestii podejmowane? Ciągle za mało, ciągle to nie to i ciągle niestety będziemy z tym smogiem zmagali się w naszym mieście, chociaż tutaj Szczecin i w ogóle tereny nadmorskie są i tak uprzywilejowane, jeżeli chodzi o czystość powietrza. Te wskazania według naszego słuchacza już wczoraj były przekroczone. Dzisiaj nie sprawdziliśmy, ale może Sławek Orlik zajrzy na stronę internetową, zobaczy jak to w tej chwili wygląda. To przekażemy Państwu natychmiast, jak wygląda czystość powietrza w naszym mieście. Będziemy informowali, będziemy do tego wracali. Kropla będzie drążyła skałę i być może z tym smogiem szczecińskim uda nam się wreszcie zwyciężyć. Nasz pierwszy gość dzisiaj bardzo szybko. Witamy w naszym programie pana Marka Matysa, wicestarostę Kamienia Pomorskiego. Dzień dobry panie Marku, witamy w czasie reakcji.
Dzień dobry państwu.
Wracamy do tematu, który także przewijał się w czasach reakcji. Chodzi o drogę Wolin-Unin, droga zabytkowa. Wzdłuż tej drogi rosną drzewa. Zdania są podzielone i prawdę mówiąc trudno mi się opowiedzieć, po której ze stron tego sporu na temat tych drzew i tej drogi, ponieważ podjęto decyzję, żeby drzewa wyciąć. Przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, ale są także obrońcy tych drzew, którzy twierdzą, że cała wyspa Wolin to właściwie jest jedna wielka atrakcja turystyczna. Dodatkowo droga zabytkowa w rejestrze zabytków i powinna pozostać tak, jak jest. W tej sprawie rozmawialiśmy wczoraj z panem Tomaszem Wolendrem, zastępcą zachodniopomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Panie Marku, pozwoli pan, że najpierw krótko przypomnimy wypowiedź pana Wolendra na temat tych drzew i tej drogi.
Nie będzie zgody na wycinkę alei. Natomiast nie wykluczamy możliwości wycinki części drzew, które są zlokalizowane na terenie tej alei, ale oczywiście po przeprowadzeniu postępowania, które jest prowadzone w tej sprawie z terminem określonym do 31 października, ale nie wykluczone, że zostanie przedłużone ze względów proceduralnych. Przy czym należy mieć na uwadze, że wycinka nie oznacza likwidacji alei czy zmiany lokalizacji alei. Wycinka może być jedynie związana z usunięciem drzew chorych, które nie rokują możliwości dalszego funkcjonowania w ramach tej alei. Natomiast one będą musiały być zastąpione nasadzeniami, które uzupełniają tę aleję w tym samym miejscu i o tym samym składzie gatunkowym.
Ale jak to się ma do tego, o czym mówią eksperci od bezpieczeństwa w ruchu drogowym, żeby drzewa sadzić 2-3 metry od skrajni drogi, żeby po prostu w razie na przykład zagrożenia czołowym zderzeniem kierowca miał gdzie uciec? Tutaj posadzimy znowu drzewa tuż przy drodze.
Wydaje mi się, że eksperci wypowiadają się co do zakładania nasadzeń czy zakładania alei przydrożnych w przypadku całkowicie nowych obiektów, czy w przypadku wytyczanych dróg albo wytyczanych nowych alei, albo takich obiektów czy nasadzeń, które nie są objęte ochroną konserwatorską. Jeżeli chodzi o obiekty, które są objęte ochroną, tak jak tutaj w tym przypadku, gdzie mamy chronioną całą aleję jako komponowane nasadzenie, to tutaj nie bierzemy pod uwagę tych przepisów dotyczących zakładania nowych alei.
To był fragment wczorajszej rozmowy z panem Tomaszem Wolendrem, zastępcą zachodniopomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Okazuje się, ale może się nie okazuje, że drzewa, nawet jeżeli będą wycinane, to tylko drzewa chore i w te miejsce muszą być, dokładnie w to samo miejsce muszą być posadzone nowe drzewa, a zatem problem bezpieczeństwa, a właściwie niebezpieczeństwa tej drogi za jakieś 20 lat powróci, bo drzewo wyrośnie i stanie się na tyle mocne i sztywne, że znów będzie stanowiło zagrożenie. Jaki jest komentarz pana Marka Matysa, wicestarosty Kamienia Pomorskiego? A przypomnę, że ta droga to droga powiatowa i jest właśnie zarządzana przez Kamień Pomorski. Panie Marku.
Chciałbym od kilku sprostowań zacząć. Jestem wicestarostą kamieńskim, ale tak, nie Kamienia Pomorskiego. Tutaj mamy burmistrza. Drugie sprostowanie do wczorajszego materiału, który ukazał się na stronie Radia Szczecin. Tytuł Konserwator zabytków zablokuje wycinkę 600 drzew jest trochę na wyrost, ponieważ powiat kamieński występował o zgodę na wycinkę 323 drzew z 717, które rosną wzdłuż Alei Zabytkowej Wolin Unii. W związku z tym tu podkreślam, że dotyczy to tylko części drzew. Konkretnie 1/3 z wnioskowanych drzew była tutaj umieszczona w dokumentacji sporządzonej przez specjalistyczną firmę, która dysponowała zarówno wiedzą w zakresie pielęgnacji drzew zabytkowych, jak i wiedzą na temat bezpieczeństwa ruchu. 1/3 z tych zaproponowanych drzew ze względu na zły stan fitosanitarny, a 2/3 ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu. Mówimy tutaj o zagrożeniu wynikającym z nadmiernego zbliżenia drzew poniżej nawet 30 cm do krawędzi jezdni, jak również z ograniczenia na zakrętach widoczności. Tego typu argumenty zostały w tej ewidencji, która została na skutek zaleceń zachodniopomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków zlecona przez powiat kamieński, przytoczone i wystąpiliśmy z wnioskiem o zgodę na wycinkę, podkreślam, 323 drzew z 717.
323 z 717, ale mieliśmy informację i te drzewa są oznaczone i oznaczonych drzew przeznaczonych do wycinki jest 600, około 600, czy nawet 600 równo.
Po raz kolejny chciałbym zdementować. Jeżeli mamy mówić o konkretnych drzewach, nie ma innego sposobu w takim przypadku, jak oznaczenie wszystkich występujących, tak jak w tym opracowaniu, nadanie im kolejnych numerów od początku do końca. Nadano im numery od 1 do 717 i w terenie musiano oznaczyć 717. A wniosek dotyczy 323 z wymienionej liczby.
Rozumiem. I jeżeli chodzi o te 323 drzewa, czy tutaj nie ma żadnego konfliktu, żadnego sporu z wojewódzkim konserwatorem zabytków?
Nie mówimy o sporze, mówimy o rzetelnym sprawdzeniu.
O odmiennych zdaniach, może tak.
Będziemy wykonywać dokładnie to, co zachodniopomorski wojewódzki konserwator zabytków wskaże w ramach wydanej decyzji. Okres tutaj wydłużony, domyślam się, wynika ze złożoności tematu, tak jak dostaliśmy w informacji, bo nasz wniosek został złożony 17 kwietnia 2018 roku, a mamy informację pisemną, że okres rozpatrywania jest przedłużony do 31 października 2018 roku i jest to na tyle kontrowersyjny temat, że nie dziwię się, że należy dokładnie zapoznać się z różnymi opiniami, rozpatrzeć każde drzewo indywidualnie z zawnioskowanych 323 i czekamy na decyzję. Oczywiście zobowiązaliśmy się do nasadzeń za każde wycięte drzewa, które zostanie nasadzone w tym samym miejscu. Co do odległości od krawędzi jezdni, sądzę, że w decyzji pan tutaj w przyszłości jako redaktor będzie miał możliwość przeczytać z zalecenia w formie pisemnej i wtedy to będziemy mogli omawiać, czy to jest dokładnie to samo miejsce, czy nie, kiedy będziemy mieli decyzję w ręku.
Bo jak słyszeliśmy z wypowiedzi pana Tomasza Wolendra, mogą zostać wycięte tylko te drzewa, które są chore, stare, nie rokują, aby je dalej, można powiedzieć, podtrzymywać przy życiu. Natomiast wśród tych 323 drzew, o których pan powiedział, mówił pan także o drzewach, które zagrażają bezpieczeństwu, nawet jeżeli są zdrowe.
Jeżeli odległość jest mniejsza niż 30 cm i mamy pecha zimą i wpadniemy w poślizg, nie ma żadnego marginesu na tutaj błąd kierowcy. Różnie w życiu bywa, drzewa, które wzdłuż tej alei rosną, niestety na niektórych widzimy przymocowane krzyże. To świadczy o tym, że niektórzy kierowcy zostali ukarani przez tutaj błąd swój czy innych uczestników ruchu bardzo okrutnie. I ja jeżdżę tą aleją i za każdym razem, kiedy widzę ten krzyż na drzewie, przypominam sobie o tragicznym wydarzeniu, które miało tam miejsce.
Pan Włodzimierz do nas zadzwonił. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. No witam. Tutaj pewne przekłamanie pan robi, pan starosta. No, funkcja nieważna. Po prostu dwie osoby w ciągu 10 lat tam tylko zginęły. I to dlaczego mówię tylko? Jeden to nastolatek, który buchnął ojcu w samochód, bez prawa jazdy, rozbił się na drzewie, a drugą osobą była kobieta, która prowadząc samochód zajmowała się z tyłu dzieci. Więc te krzyże to są krzyże. Popatrzmy na to logicznie. To jest aleja historyczna. Jest ograniczenie prędkości do 70. Obniżyć do 60. To jest tylko 6 km. Gdzie się komuś spieszy? Jeżeli ktoś z naprzeciwka leci normalnie na ulicach Szczecina za szybko, ja zwalniam albo staję. Każdy normalny człowiek stanie. Obecne samochody przy 60 na godzinach stają panu na 10 metrach. Na 10 metrach. Takie są hamulce i nowoczesne samochody. Więc nie mówmy tutaj o jakichś zagrożeniach. Druga sprawa. Autobusy, PKS i tak dalej. Obcina się. Dostajecie dotacje na te rzeczy i pielęgnacja drzew nie polega na usuwaniu powalonych konarów przez wichurę, tylko na tym, że najmuje się specjalistę, który ocenia, które gałęzie trzeba wyciąć, bo są zagrażające. To za tym, no nie niszczmy tego. W Wielkiej Brytanii nikt nie rozbiera murów z kamienia, które są na jezdniach, na drogach, które ledwie mieszczą samochód ciężarowy. Po prostu, no to jest kwestia kultury i ten. Ale mówię, statystyki wykazują wyraźnie. Normalnie ludzie tam nie mieli wypadków. Mhm. Więc ja jestem wdzięczny starostwu, no tutaj, zieleni, no jaki to organizacja, która urzędowi, który marszałkowskiemu, który nie pozwolił wyciąć tego. To jest historia, to jest piękna sprawa, to jest też miejsce i takiej no refleksji. Wyjeżdżając stamtąd, wjeżdżamy na autostradę, na drogę szybkiego ruchu, gdzie jest nic, siatki dookoła i jedziemy po prostu czymś. Tam jest coś pięknego. I widziałem ludzi, którzy rozmawiali, Polaków, którzy rozmawiali na ten temat, którzy mieszkają za granicą, no bo byłem w Międzywodziu i tak dalej, w tym roku dwukrotnie, oni byli zachwyceni. Jeden drugiemu przekazywał, jedź tamtędy, zobaczyć coś, czego nie ma.
Panie
to
Włodzimierzu,
powiedzieć. Miłego dnia.
Bardzo dziękuję, miłego dnia również. Kilka razy jeździłem tą drogą, rzeczywiście potwierdzam, droga urocza z tymi drzewami. Panie Marku, jakiś może komentarz do tej wypowiedzi? Wrócę do tego, do tych statystyk, które przytoczył pan Włodzimierz. W ciągu 10 lat dwa wypadki śmiertelne. I to były dwa wypadki według pana Włodzimierza. Nie wiem dokładnie, bo nie znam tych statystyk, z winy kierującego. Czy może pan to potwierdzić, czy tych wypadków, bo mówił pan o dużej liczbie krzyży na drzewach, czy tych wypadków było więcej?
Ja mówiłem tak? O krzyżu, który tam mijam. Aha. Pamiętam wiele zdarzeń drogowych, nie wszystkie były śmiertelne. Rozumiem. Ale na tym odcinku tych zdarzeń drogowych jest bardzo dużo i ten margines bezpieczeństwa 30 cm był na tyle poważny, jeżeli chodzi o ocenę zagrożenia, że w opracowaniu dokonanym przez specjalistów, którzy działali na zlecenie powiatu kamieńskiego, ten argument był wymieniany. Stosowne decyzje podejmie zgodnie z kompetencjami zachodniopomorski wojewódzki konserwator zabytków i my się do nich zastosujemy.
Co do
cięć pielęgnacyjnych chciałbym, dziękuję słuchaczowi, że ten temat poruszył, co od razu wykorzystam. Właśnie jesteśmy na ukończeniu prac przez, tak jak tutaj słuchacz wymieniał, dokonanych przez firmę specjalistyczną pod nadzorem osoby, która miała odpowiednie uprawnienia do nadzoru, do cięć pielęgnacyjnych w stosunku do drzew, które rosną w Alei Zabytkowej, dokonaliśmy przycinki 119 drzew pielęgnacyjnych. Jesteśmy na ukończeniu tych prac. Wyczekaliśmy na moment po zakończeniu sezonu turystycznego, żeby nie powodować dodatkowych utrudnień w ruchu na tej alei.
Pan Konrad teraz zadzwonił. Dzień dobry, panie Konradzie.
Dzień dobry.
Witam.
Chciałem się odnieść do wypowiedzi wcześniejszego słuchacza, który mówił, że to fakt historyczna aleja, że tam tylko dwa wypadki były, nie aż dwa wypadki, nieważne kto to był i z jakiego powodu. Chodzi mi o to, że nawet ten pan jakby jechał 60 na godzinę, czego chciałby, i prawe koło by mu strzeliło, cokolwiek by się stało i czy by się spotkał czołowo z drzewem, czy byłby zadowolony, że to drzewo tak blisko stało. Mi się wydaje, że względy bezpieczeństwa, owszem, są samochody nowoczesne, ale nie każdy ma nowoczesny samochód. Druga sprawa, względy bezpieczeństwa są chyba ważniejsze. No tutaj te 20 centymetrów różnicy, czy 30 nasadzenia dalej od drogi, chyba nie spowodowałoby, że ta aleja by straciła na uroku swoim.
No tak, tylko że jeżeli chodzi o te odsunięcie nowych nasadzeń od drogi, bo taki pomysł również prezentował pan burmistrz Wolina, tutaj to nie wchodzi w grę, ponieważ konserwator zabytków wyraźnie powiedział, że przy wycince drzewa dokładnie w tym samym miejscu musi nastąpić nowe nasadzenie. I jeszcze pan Robert do nas zadzwonił. Dzień dobry, panie Robercie.
No, witam serdecznie.
Witam.
Też chciałbym się dołączyć jako kierowca zawodowy, jeszcze trochę po różnych drogach. Jeżdżę, powiedzmy, tak samo gabarytami, gdzie jestem bardzo szeroki, wysoki, różny. Wjeżdżam w takie aleje i zachowuję szczególną ostrożność, bo w jakim terenie się znajduję. To jest też taka świadomość praktycznie kierowców. Jeżeli wjeżdżam w aleje, gdzie mam drzewa bardzo blisko skrajnej drogi, no to w tym momencie muszę zachować szczególną ostrożność. Jeżeli ktoś łamie jakby przepisy i jedzie za zmierną prędkością, a zazwyczaj takie są później konsekwencje, że gdzieś tam uderza w jakieś drzewo, no to już jego wina. Nie zmienimy mentalności ludzkiej, bo po prostu się nie da. A jeżeli pan starosta tak bardzo dba o bezpieczeństwo, niech założy bariery ochronne wzdłuż całej drogi, żeby w tym momencie ten samochód, któremu koło odpadnie, odbije się od tej bariery, nie zderzy się czołowo z drzewem. I będą zabezpieczone i drzewa, i ludzie w tym momencie.
Dziękuję.
Trzeba uświadomić trochę ludzi. No, dziękuję.
Dziękuję, panie Robercie, za ten głos i za ten telefon. Obawiam się, że z tymi barierami także trzeba by było skonsultować sprawę z konserwatorem zabytków, ponieważ cała aleja, nie tylko te drzewa, cała aleja jest w tym rejestrze. To jeszcze podsumujmy, panie Marku. Złożyliście wniosek o wycięcie 323 drzew. Nie wszystkie z tych drzew są chore i nie nadają się do tego, aby dalej je, nie wiem, podtrzymywać przy wegetacji. Niektóre to są drzewa zdrowe, ale zagrażają bezpieczeństwu. Natomiast jeżeli wojewódzki konserwator zabytków wyda ostatecznie taką decyzję, a to zrobi do 1 października, że te drzewa także trzeba wyciąć, to nie wolno ich wycinać, to dostosujecie się do tej decyzji i to jest właściwie ostatnie zdanie starostwa kamieńskiego, tak?
Będziemy stosować się do prawa, które tutaj jest drobiazgowo w tym momencie wdrażane. Decyzja będzie przemyślana, tyle miesięcy czasu. Sądzę, że zaowocuje naprawdę najlepszym rozwiązaniem.
I jeszcze na koniec pan Janusz, który do nas zadzwonił. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jestem już wieloletnim kierowcą i chciałbym zwrócić na to uwagę, że owszem, tylko że te drzewa, żeby były prześwietlane, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, o której nikt tutaj nie wspomniał nawet, a byłem świadkiem takiego wypadku śmiertelnego, nie tam, gdzie konary po prostu, korzenie podnoszą asfalt, robi się droga nierówna, nikt tego nie pilnuje, nie przepracuje i stąd wystarczy naprawdę chwila naprawdę nie uwagi i samochód naprawdę leci na drzewa i nie ma na to siły, także kiedyś te aleje były dobre, sadzono je, jak były dorożki, tak? Wtedy nie było dużego zagrożenia. I to mnie się wydaje, że to jest tutaj też na to, by trzeba było zwrócić uwagę. Ja nie jestem za tym, żeby wycinać wszystkie drzewa, ale no, sadzić je naprawdę jak najdalej od tego, jeżeli jest możliwość, to jeżeli jest drzewo chore, wyciąć, żeby te i gałęzie nie spadały i żeby nie było takich sytuacji, że droga, asfalt jest po prostu podnoszony, jest nierówny. Dziękuję ślicznie.
To był pan Janusz, dziękuję za telefon. Naszym gościem był pan Marek Matys, wicestarosta kamieński. Dziękuję, panie Marku, za rozmowę.
Dziękuję, panie redaktorze.
No i czekamy na ostateczne rozstrzygnięcia. Przypomnę decyzję Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków do 31 października. Co będzie dalej z aleją między Wolinem a Uninem? Zobaczymy, to już niebawem się wyjaśni. 510-37-36 numer telefonu do studia. 510-37-32 czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. Ten pierwszy numer telefonu, szczególnie teraz dla wszystkich miłośników pływania, sportów wodnych, tych, którzy korzystają z naszych nielicznych basenów w mieście. Największe baseny we Floating Arenie 50-metrowej i 25-metrowej. Naszym gościem ponownie, ponieważ wraca ten temat jak bumerang, pan Marek Kolbowicz, przewodniczący Komisji Sportu Szczecińskiej Rady Miasta, oczywiście radny. Także dzień dobry, panie Marku, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panu Markowi woda nie obca i problem basenów, jak powiedziałem, wraca. Posłuchajmy najpierw telefonów, albo może zanim telefony, to powiem, od czego się zaczęło. Napisała do nas słuchaczka, która poskarżyła się na to, że nie może praktycznie dostać się na basen 50-metrowy na Floating Arenie. Godziny dostępne tak dla takich normalnych, szarych mieszkańców Szczecina to są dopiero od godziny bodajże, niech spojrzę na grafik, żeby powiedzieć prawdę, to jest od godziny 20.30, bardzo późno, od godziny 20.30 i to też nie wszystkie tory, bo tylko na przykład około 80 miejsc na wszystkich torach. Czyli jednym słowem, praktycznie basen 50-metrowy w tygodniu jest dla mieszkańców nieczynny, zamknięty. Tam trenują sportowcy, na przykład waterpoliści. Podobnie sytuacja wygląda na basenie 25-metrowym. Także w ciągu tygodnia jest on praktycznie niedostępny. Na basen można co najwyżej pójść sobie w weekend, ale i tutaj także na przykład na 25-metrowym, no tak połowa w sobotę, połowa tego czasu jest całkowicie zarezerwowana dla, nie wiem, firm, szkółek pływackich i tym podobnych. Jednym słowem, baseny są zamknięte. Panie Marku, wstępem do naszej rozmowy niech będą telefony, które zarejestrował nasz czujny numer, a potem jeszcze maile. No i jak to już powiedziałem na początku programu, kropla będzie drążyła skałę, w tym przypadku pana Marka Kolbowicza. Poproszę jeszcze raz o interwencję w tej sprawie i być może o podjęcie ponownie tego tematu na Komisji Sportu. Na początek telefony, które były komentarzem do naszej rozmowy z panem Dariuszem Sadowskim z Biura Prasowego Urzędu Miasta. Po tej rozmowie dowiedzieliśmy się od pana Dariusza, że nic się nie da zrobić w tej sprawie, żeby basen był bardziej dostępny. Te dwa baseny na Floating Arenie.
Dzień dobry, Beata ze Szczecina. Ja też próbuję znaleźć zawsze czas, żeby tam się wbić, ale jest to trudne. I jeżeli chodzi nawet o to właśnie wpuszczanie, czy obojętnie był basen wolny za 15:08, czy o godzinie 20, czy teraz 20:30. Przecież nikt, kto wchodzi, przechodzi przez bramkę, od razu nie skakuje do basenu. A panie w kasie nie mogą przepuścić nas wcześniej niż o tej godzinie 20:30. Tracimy już na samo przebranie, natrysk 15 minut. Czy naprawdę nie można wcześniej wpuszczać? Przecież na basenie są ratownicy i nikt wcześniej do wody nie wejdzie, więc chociaż tutaj można by było ukłon w stronę mieszkańców Szczecina zrobić. Dziękuję bardzo.
Witam serdecznie, Przemek z tej strony. Temat basenów, a właściwie braku basenów, to jest teraz na kilka dni przed wyborami dobry temat do tego, żeby wypowiedzieć na ten temat kandydaci, a prezydent i obecny prezydent też. Dlaczego w Szczecinie przez ostatnie lata nie powstały małe baseny, które rozwiązywałyby ten problem? To, że powstanie zapowiadana od kilkunastu lat fabryka wody, czyli wielki aquapark, to też nie rozwiąże problemu, bo będzie miało bardziej charakter rozrywkowy niż wyczynowy. I pytanie jest, dlaczego nie było koncepcji na wybudowanie kilku basenów, kosztowo zdecydowanie mniejszych niż wielka inwestycja? No i jak przyszli kandydaci się do tego odnoszą? Może ktoś tych kandydatów zadeklaruje, poda termin, w którym byłby w stanie doprowadzić do wybudowania jednego, a może i dwóch, bo i na prawobrzeżnej części Szczecina powinien powstać basen prawdziwego zdarzenia. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję za te telefony. Pan Marek Kolbowicz, przewodniczący Komisji Sportu Szczecińskiej Rady Miasta. W maju odbyło się posiedzenie, na którym ten temat został poruszony. Pan Marek Kolbowicz wówczas zwrócił się z pytaniem do pana Mariusza Dopiery, zastępcy dyrektora do spraw kompleksu sportowego SDS, który tak w skrócie, nie będę czytał całej odpowiedzi pana Mariusza Dopiery, mówił, że sytuacja nie jest taka zła, że generalnie jest dostęp do tych basenów, że na przykład wpuszczają jednorazowo na jeden tor 15 osób, na jeden tor, na basenie 50-metrowym i to powinno jakoś ten problem dostępności basenów rozwiązać. Panie Marku, nie będę tego komentował. 15 osób na jednym torze to jest właściwie robi się to taka konserwa rybna mała. Jeszcze raz zapytam, czy jest możliwe, czy widzi pan taką możliwość, taką determinację, żeby te baseny dwa, dopóki nie powstanie więcej basenów w naszym mieście, a dodam jeszcze, że na przykład basen przy szkole podstawowej numer 10 spóźnia się, oddanie do użytku tego basenu spóźnia się, o fabryce wody to właściwie w sferze marzeń w tej chwili, bo czekamy na wykonawcę, jeszcze nie wiadomo jak to będzie z kosztami, jakie zaproponuje ten wykonawca. Czy możliwe jest, żeby jednak troszeczkę dać tego miejsca mieszkańcom Szczecina na tych basenach, którzy przecież za te baseny zapłacili, a nie wiedzieli, że będą płacili za to, aby tylko baseny były dostępne dla grupy sportowców wyczynowych?
Oczywiście, że tak. Myślę, że faktycznie reakcja była bardzo szybka po ostatnich naszych rozmowach. Komisja Sportu była bardzo szybko powołana. Faktycznie pan dyrektor przyniósł wszystkie dokumenty i obłożenia, jak wygląda godzinowo, jeżeli chodzi o grupy sportowe, grupy prywatne, grupy, także firmy, które wynajmują ewentualnie tory. Pamiętajmy też, że nawet te grupy sportowe, grupy prywatne, szkółki, nie szkółki, rodzaju różnego podmioty, to także są mieszkańcy naszego miasta. Ale to na marginesie. Oczywiście my mówimy o grupach niezorganizowanych, o dwóch, trzech grupach, osobach, które przyjdą, znaczy mówię, że niejednorazowo, ale że przychodzą, na przykład nie ma miejsca na to, żeby normalnie sobie popływać i to w wolnej chwili, w wolnym czasie. Na Komisji Sportu my chcieliśmy zrobić coś takiego, że można było przez internet po prostu bukować swoje miejsce, to jak bilet do kina, że na godzinę 17, temu tom, o tej godzinie ja przychodzę. Płacę i już wiadomo, że nie będzie jakiegoś tam, nie będzie więcej osób niż powinno być. Ale także dyrektor powiedział, że jeżeli sytuacje, bo rzadko, ale naprawdę rzadko bywają sytuacje, gdzie na torach jest 15 osób, w tych dwóch torach, które są zawsze do trzy grupach sportowych, bo tak to w godzinach popołudniowych, czy wieczornych, później wieczornych, ten basen jest nawet cały wolny dla ludzi, powiedzmy, z zewnątrz, w grupach niezorganizowanych. Ale są też grupy, na przykład, gdy trenuje piłka wodna i oni mają absolutnie cały basen do swojej dyspozycji, bo po prostu to oni muszą mieć boisko, bo rozkładają bramki i tak dalej, i wówczas nie ma możliwości, żeby wpuścić innych takich prywatnych ulic, powiedzmy, kolokwialnie mówiąc, ludzi z ulicy. Ale też konkluzją tego i podsumowaniem tego spotkania z panem dyrektorem było, że jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, jeżeli będziemy mieli sygnały, że potrzeba uruchomić trzeci tor, ewentualnie, żeby on zawsze był wolny i czy on będzie pusty nawet stał, czy nie, trudno mają być trzy tory, które powodują, że każdy będzie mógł sobie w każdej chwili przyjść na basen. I faktycznie pan dyrektor pokazywał te obciążenia i nie było czegoś takiej sytuacji, że było po 30-40 osób na dwóch torach. No takiej sytuacji nie było. On mówi, że to są naprawdę spontaniczne, znaczy nie spontaniczne, tylko wyjątkowe takie sytuacje, gdzie tych osób jest trochę za dużo. Godziny tylko kontrowersje budzą bez wątpienia godziny piłki wodnej, bo wtedy jest cały basen zajęty i zostaje do dyspozycji tylko mały basen 20 ton. Mhm. Ale jeżeli to taka sytuacja się powtórzy i faktycznie mieszkańcy będą naciskać na to, że proszę uruchomić trzeci tor zawsze, żeby trzy tory były wolne, to po prostu tak trzeba będzie zrobić. Jeżeli takie sytuacje i taka sytuacja ma miejsce, ja dostaję informacje od pana dyrektora, to ja po prostu jutro jadę do pana dyrektora basenu naszego szczecińskiego i mówię, że słuchaj panie dyrektorze, no musimy to zmienić. Musimy wprowadzić, zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Jeżeli uruchomimy trzeci tor, będzie wolny, grupy sportowe nie będą mogły tam trenować i po prostu będą musieli monitorować i ewentualnie taki raport po dwóch, trzech miesiącach, teraz szczególnie tych miesiącach, bo wtedy są studenci i dzieciaki w szkołach, tego jest, ludzi jest trochę więcej na basenie, będzie monitorować i po dwóch miesiącach sprawdzić, czy to się sprawdza, czy nie. Czy faktycznie, czy na przykład basen będzie tak, że cały tor będzie jeden, a na grupach sportowych będzie na przykład sportowców po 15 osób. Bo to w drugą stronę też może tak zadziałać. Pamiętajmy, że ci sportowcy to też nasi mieszkańcy naszego miasta.
Zgadza się, panie Marku, ale no, póki tych basenów jest tak mało, póki nie ma tej fabryki wody, to wydaje mi się, że jednak mieszkańcy powinni mieć szerszy dostęp do tych basenów. Tacy mieszkańcy, którzy nie należą do żadnych klubów, którzy nie płacą dodatkowych pieniędzy za udział w szkółkach pływackich, w klubach fitness i tym podobnych, które... użyję takiego słowa trochę brutalnego, kupują te baseny. Jest takie zapotrzebowanie, to już nie pierwszy program. Dostajemy maile w tej sprawie, jak się okazuje. Wydawało mi się, że to taki temat niszowy, który nie wzbudzi większego zainteresowania. Jeszcze nie przeczytałem maili, które otrzymaliśmy także w tej sprawie, ale właściwie treść ich powtarza się i pokrywa. Za mało miejsc na tych basenach. Ja bym proponował po prostu przynajmniej basen 25-metrowy zwolnić, no niemal zupełnie, albo zdecydowanie zwolnić dla niezorganizowanych mieszkańców Szczecina, żeby stamtąd przynajmniej te grupy sportowe przenieść może na basen 50-metrowy albo odwrotnie, tak żeby jeden z basenów był szerzej dostępny, nawet kosztem tego, jeżeli miałby, bo i tutaj taki argument słyszeliśmy, że czasami zdarza się, że te baseny stoją puste. No i co z tego? No bywa tak, że stoją puste, ale powinny być dostępne. Panie Marku, Liczymy na Komisję Sportu i czekamy na ponowne podjęcie tego tematu, a my do tego tematu wrócimy. Także liczymy na Państwa głosy w sprawie basenów znajdujących się na Floating Arenie. Tak?
To też czyta o tym, że faktycznie jest potężne zapotrzebowanie na obiekty takie powiedzmy wodne. Ja mam nadzieję, że w szkole 10 ten basen zaraz ulegnie, zakończy się remont. Ale znowu tu i trochę zostanie rozładowana sytuacja z basenem, jeżeli chodzi o duży basen, czyli 25 na wąskie. Mhm. Ale zaraz moment, jeżeli tam się skończy, to wchodzimy z remontem na Jodłową, bo on też czeka tylko na to. I tak. Żeby nie robić dwóch remontów jednocześnie. No także jeszcze prawobrzeże. Faktycznie, bo mówimy o tych basenach w każdym osiedlu, że były baseny. Tak naprawdę to już trochę tych basenów jest. Oczywiście chciałoby się więcej, żeby to były baseny z prawdziwego zdarzenia. Ale ja jestem bardzo mocno, trzymam kciuki za fabrykę wody, bo to absolutnie rozgotuje nam sytuację, jeżeli chodzi o rekreację, bo pływanie sportowe może nie. Pływanie sportowe będziemy polecać oczywiście basen floating areny, a rekreacyjne jednak fabryka wody. Myślę, że w ciągu 2 lat, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, będziemy się cieszyć z tego, że to będzie działać.
Pan Marek Kolbowicz, przewodniczący Komisji Sportu Szczecińskiej Rady Miasta, był naszym gościem. Panie Marku, dziękuję za rozmowę, pozdrawiam.
Dziękuję również.
To jeszcze wrócę do tego tematu basenu przy Szkole Podstawowej numer 10. Telefon w tej sprawie.
Dzień dobry. Jestem mieszkanką Szczecina. Mieszkam przy ulicy Marcina. Z okna mam widok na Szkołę 10, w której buduje się basen. Od wiosny dach przyszykowany jest do pokrycia, ale do tej pory jest tylko pokryty w 1/3 całości. Robotników na budowie nie widać. Ułożyli trochę chodników w parkingu i to wszystko. Zwały piachu. Ileż lat to będzie się budować? Podobno 30 miesięcy ma być wybudowana fabryka wody. Jak tu budują basen przy szkole 3 lata, to gdzież oni wybudują w 30 miesięcy fabrykę wody? Dziękuję bardzo, do widzenia.
Dziękujemy bardzo za ten telefon. To już mówiliśmy o budowie tego basenu przy Szkole Podstawowej numer 10. Na ten temat rozmawialiśmy z panem Piotrem Zielińskim z Biura Prasowego Urzędu Miasta. Jak dobrze przypominam sobie nazwę firmy, która to buduje, to jest Kwadra. I wrócimy do tematu tej firmy, ponieważ tam dosyć skomplikowana i trudna sytuacja pracowników tej firmy między innymi zaważyła na tych opóźnieniach. Teraz nasz kolejny gość, pan Roman Cygan, zastępca dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam, panie dyrektorze. Zaczniemy od
Zastępca dyrektora.
Panie Romanie, zacznę od telefonu, który powiem szczerze, dzisiaj został zarejestrowany. Mhm. Bardzo bulwersujący. Proszę posłuchać.
Dzień dobry. Dzwonię z Polic. Jestem stałą słuchaczką Radia Szczecin i fanką Czasu Reakcji. Wiem, że dużo możecie zrobić, jak ludzie dzwonią z pomocą i ja bardzo też proszę was o pomoc. Jutro w Policach jest pogrzeb mojego taty, który zmarł nagle. Cała rodzina przyjeżdża z różnych stron Polski, klepsydry już wiszą na mieście, czyli wszystko już jest ustalone. A dzisiaj dzwoni kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej tu w Policach do mojej mamy, pokruszonej w żałobie, z informacją, że zarządca cmentarza nie dopilnował terminów I w tym samym czasie, i w tym samym miejscu, przy kolumbarium, na cmentarzu w Policach, jest zorganizowane uroczyste odsłonięcie monumentu upamiętniającego Greków przybyłych do Polic kiedyś tam. Dzwonią i próbują wymusić na nas przesunięcie terminu pogrzebu. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak można być nieczułym, jaką można nawet bezczelnym, żeby dzwonić do osób pogrożonych w żałobie z taką informacją, bo pracownik w zakładzie gospodarki komunalnej jest zupełnie niekompetentny. Bardzo proszę o pomoc. Proszę pomóżcie, bo pogrzeb jest jutro.
Pan Roman Cygan, zastępca dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, więc najpierw ustalmy fakty. Rzeczywiście ktoś popełnił błąd, panie Romanie, tak?
No, to się zgadza, nikt się z tego nie wycofuje. To jest po stronie jakby błąd Zakładu Gospodarki Komunalnej. Także jak najbardziej ten fakt jest jakby niezaprzeczalny.
No, czy wiadomo, jaka osoba popełniła ten błąd? To znaczy uzgodniła ten sam termin, ten sam dzień i tę samą godzinę na dwie uroczystości obok siebie?
Na dwie uroczystości, jakby blisko siebie, przy czym ta pierwsza uroczystość, która wiąże się jakby z odsłonięciem kamienia w pamięci, była jakby zabukowana wcześniej, jakby uroczystość pani, która do państwa dzwoniła troszkę później, no ale fakt jest taki, że w tym samym czasie jakby z bliskiej odległości koło siebie takowe uroczystości miałyby się odbyć.
No ale jak rozumiem, to, że ta uroczystość związana z odsłonięciem kamienia pamiątkowego, czy też tablicy pamiątkowej, która była wcześniej zarezerwowana, a tutaj pogrzeb później, to wcześniej i później nie ma, panie Romanie, najmniejszego znaczenia, tak? To musimy potwierdzić wyraźnie. To nie ma najmniejszego znaczenia. Pracownik po prostu popełnił błąd, wyznaczając...
Tak, już to mówiłem i tu jakby...
Bo pan podkreślił wcześniej, później, to ja chciałem też powiedzieć i żeby to wyraźnie zabrzmiało, że to nie ma znaczenia. Dla tych, osób pogrążonych w żałobie szczególnie.
Określiłem tylko jakby sekwencję zdarzeń, że uroczystość... jakby usunięcia kamienia greckiego było o wiele wcześniej zabukowana uroczystość tej pani, jakby później, ale to absolutnie nie ma znaczenia dla błędu popełnionego przez tutaj Zakład Gospodarki.
Rozumiem, był błąd, pracownik wiadomo, który popełnił ten błąd, jak domyślam się, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach wyciągnie z tego konsekwencje. A jakie działania państwo podjęli, żeby jednak ta rodzina, nie wiem jak to powiedzieć, nie czuła się poszkodowana w tym trudnym dla siebie momencie.
Ja tylko zaraz przejdę do tej dobrej wiadomości, ale tylko chwilę sprostowania, odnosząc się jakby do wiadomości nagranej państwa w radiu. Nie była to żadna próba wymuszenia, rozumiejąc jak gdyby ból, w którym znajduje się każda z osób, no bo przecież co do zasady każdy doznał jakiejś tragedii związanej ze śmiercią dalszego czy bliskiego członka rodziny. My to rozumiemy, bo na co dzień tych osób mamy u siebie w zakładzie bardzo dużo, tak? Więc nikt by się z nas nie odważył. Czy to będzie pracownik na poziomie pracownika administracyjnego, czy na poziomie zastępcy, czy dyrektora, zadzwonić do kogoś i wymuszać w jakikolwiek sposób, a tym bardziej bezczelnie, jakąkolwiek decyzję. To była prośba o rozważenie możliwości przesunięcia ceremonii o 1,5 godziny, tylko i wyłącznie. Rozmowa zakończyła się brakiem zgody, stąd jakby też nie było sensu kontynuować i zaogniać się sytuacji, bo jak powiedziałem, wiemy, co przeżywa taki człowiek w takiej sytuacji, rozmowa się zakończyła. Także odchodzą...
Była jedna, czy było ich więcej?
Próba rozmowy była dzień wcześniej przez pracownika też, ale ona też jakby zakończyła się takim samym skutkiem.
I chodziło o przesunięcie ceremonii o 1,5 godziny, tak?
Tak, o 1,5 godziny. Taka próba też była podjęta dzisiaj. Skoro się nie udało, to już mogę przejść jakby do efektów zakończenia tej sprawy. Myślę, że też pomyślnie dobrze przyjętej dla pani, która u państwa zgłosiła to zastrzeżenie. Będzie tak, że po prostu goście zaproszeni na drugą ceremonię, czyli jakby odsunięcia tej uroczystości, poczekają, a skończy się ceremonia tej pani i myślę, że tu bezkolizyjnie będzie się mogła odbyć zarówno jedna ceremonia o 14, jak i ta druga ceremonia troszkę później, ale jednak się odbędzie jakby z korzyścią dla obu stron, które te ceremonie organizowały.
No to nowa informacja, którą pan mi teraz przekazał, bo przed programem mówiliśmy jeszcze o tym, że no, podejmą państwo próbę rozmowy z organizatorami tej drugiej uroczystości, tego odsłonięcia.
Otóż podjęliśmy, tak? Jak pan redaktor widzi, działamy dosyć szybko i skutecznie i załatwiliśmy to w ten sposób.
Czyli jak rozumiem, ceremonia pogrzebowa ojca naszej słuchaczki odbędzie się o zaplanowanej wcześniej godzinie,
oczywiście,
w tym
tak.
Terminie. Pan Roman Cygan, zastępca dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, był naszym gościem. Dziękuję, panie Romanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę i za pomysł na rozwiązanie tego trudnego problemu. To jeszcze zapowiedź tematu na jutro. Nasz słuchacz napisał: zwracam się do redakcji audycji Czas Reakcji z prośbą o interwencję w sprawie tak zwanego becikowego. Jestem szczęśliwym rodzicem bliźniąt Amelii i Gabriela. Sporo mówi się o prorodzinnej polityce rządu i samorządu, zwłaszcza w aspekcie wyborów samorządowych. Niestety rzeczywistość nie jest już taka kolorowa. Szczecińskie Centrum Świadczeń przyjęło, a następnie pozostawiło bez rozpatrzenia wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. W największym skrócie chodzi o to, że pan według Szczecińskiego Centrum Świadczeń spóźnił się ze złożeniem wniosku. Więcej na ten temat w jutrzejszym programie. Chyba dla naszego słuchacza będziemy mieli dobre informacje. Krzysztof Kukliński, na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.